Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Michale.
Dobry wieczór, panie Andrzeju.
Dzisiaj trochę wiosennie, tak pięknie nam się zrobiło. W tym tygodniu na antenie Radia Gdańsk przypominamy historię polskiego Big Beatu, bo przecież pierwszy koncert odbył się 24 marca 1959 roku w gdańskim klubie Rudy Kot.
Gdyby nie kresowiazy, panie Andrzeju, na przykład Franciszek Walicki czy Czesław Niemen, to prawdę mówiąc polskiego mocnego uderzenia w Polsce by po prostu nie było.
No zaczęliśmy od tej wesołości naszej, ale to dlatego, że mamy pierwszy dzień wiosny. Zbliża się dużymi krokami rocznica Big Beatu, zatem posłuchajmy może na początku lirycznego, metaforycznego utworu Czesława Niemena Nim przyjdzie wiosna.
Utworu, panie Andrzeju, do słów Jarosława Iwaszkiewicza, poety z Kamandryty, a urodzonego w Kalniku w powiecie winnickim dawnej guberni podolskiej, obecnie na Ukrainie, czyli po prostu kresowiaka.
A więc, drodzy państwo, Niemen i wiosna.
Nim przyjdzie wiosna, nim miną mrozy, w ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi szepce. Szepce i śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam jak w śniegu puchy jesienne liście. I tylko duchem słucham i badam, badam i słucham, czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy żarczy liście. Ciągam ręce, to mnie nie budzi, nie chcę nic więcej, powiem, że jestem w nieskończoności, w morzu miłości do ludzi.
Słuchując się w Niemena, chyba już nikt nie ma wątpliwości, że pochodził z Kresów.
No ja nie mam, panie Michale. A teraz zupełnie zmieniamy miejsce i temat, bo za przyczyną naszego gościa, który już do nas się zbliża, przeniesiemy się między innymi gdzie? Do Jaworowa.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Gościem Kresowego Saloniku Radia Gdańsk jest dziś ksiądz dr Marek Niedźwiecki, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Jaworowie w archidiecezji lwowskiej. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I jak zwykle częstujemy kawą lub herbatą, ale tym razem częstujemy, panie Michale, czym?
Herbatą lipową.
Herbatą, bo jestem trochę przeziębiony, chrypka jest, ale bardzo chętnie herbata lipowa koniecznie mi się przyda.
No to zacznijmy od Jaworowa.
Od granicy z Polską do Jaworowa jest 25 km, a z Jaworowa do Lwowa 60 km. Oczywiście w naszym kresowym saloniku troszkę historii, bo mało kto pewnie pamięta, że starostą w Jaworowie był Jan Sobieski, późniejszy hetman i król Polski.
Tak, to będąc właśnie w Jaworowie, król Jan III Sobieski w 1863 roku otrzymał gratulacje od papieża Innocentego XI po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem, a zarazem zorganizował ucztę dla dygnitarzy z racji właśnie zwycięstwa nad Turkami pod Wiedniem.
To było bardzo ważne wydarzenie.
Nie tylko historyczne, ale też i wspominane przez naszych Polaków do dzisiaj, ponieważ na przykład z tej okazji zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem mamy w kościele tablicę temu wydarzeniu poświęcone i honorowali tę tablicę właśnie parafianie, jaworybianie ku czci tego zwycięstwa.
Niewielu wie o tym miejscu.
No Jan III Sobieski miał w Jaworowie swój zamek, był tam starostą, a później właśnie chrzcił swego syna, jednego z synów w Jaworowie.
Wróćmy do dnia dzisiejszego. Księże Marku, jaka była droga księdza do jaworowskiej parafii?
Najpierw zacznijmy o swojej drodze do kapłaństwa. To było seminarium duchowne w Lublinie, ale dla archidiecezji siedzibą w Lubaczowie, a to było dziedzictwo archidiecezji lwowskiej. I nasza archidiecezja lubaczowska miała swoje seminarium w Lublinie. Tam chodziliśmy na wykłady na KUL i w duchu lwowskim myśmy byli wychowywani. I jak tylko zostałem kapłanem, a Jan Paweł II wznowił struktury kościelne na Ukrainie, to nas z mojego kursu, 4 kapłanów na 7, zgłosiło się do pracy na Ukrainie i wyjechaliśmy z ówczesnym księdzem arcybiskupem Marianem Jaworskim do pracy na Ukrainie. I akurat ksiądz arcybiskup Jaworski mnie przydzielił do pracy w katedrze lwowskiej.
Co to znaczy, byliście wychowywani w duchu lwowskim?
W tym sensie, że ta część lubaczowska była spadkobiercą całej diecezji lwowskiej, ponieważ przed wojną ona należała do archidiecezji lwowskiej. A po wojnie granica rozdzieliła nam diecezję. Wiadomo, że nie można było mu nic mówić o Lwowie wtedy, stąd, żeby nie drażnić komunistów, utworzono archidiecezję z siedzibą w Lubaczowie i każdy biskup archidiecezji lubaczowskiej był zarazem biskupem tej części lwowskiej.
Rozumiem, że ksiądz od samego początku widział, że chce pracować na tamtych terenach?
Nie, ponieważ nie wiedzieliśmy, że komu napadnie. Myśmy po prostu w duchu lwowskim byli wychowywani. Ciągle mieliśmy z historii diecezji wykłady o Lwowie, o tym, co było na tamtych częściach, ale nikt nie przypuszczał, że będziemy kiedyś pracowali w Ukrainie w archidiecezji lwowskiej.
Ale też jest wątek rodzinny, jeżeli chodzi o Jaworów.
To także. To w drugiej części, ponieważ mój tato jest też kresowiakiem. Nasza wioska była właśnie pod Jaworowem. W 1945 roku niestety tato musiał się znaleźć w Polsce. Z tej wioski już nic nie zostało do dzisiaj i stąd też mi serce bije, kiedy ja jestem w rejonie, z którego mój tato pochodzi.
Jak to jest? Jak się pracuje w takim miejscu, w którym są te korzenie rodzinne?
To jest nie tyle emocjonalny powrót, tylko sentyment do tego miejsca, gdzie pochodzą moi rodzice, mój tato, a z drugiej strony jestem kapłanem rzymskokatolickim i przyjechałem i pracuję dla ludzi, którzy chcą spotkać Boga, którzy wierzą i którzy rozwijają się duchowo. Ja jestem po prostu dla nich. Ale tym lepiej, kiedy właśnie jest się w tym rejonie, skąd mój tato pochodzi.
I za chwilę wrócimy do tych sentymentalnych powrotów również, ale zapraszamy teraz na chwilę muzyki.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Panie Andrzeju, gdzie pan zazwyczaj obchodzi swoje imieniny?
Panie Michale, no zazwyczaj w Gdańsku, ale raz miałem taką sposobność, okazję, obchodziłem imieniny w Sarajewie. Parę lat dobrych temu jechaliśmy z pomocą humanitarną, ale to jest osobna opowieść, to co prawda nie kres. A panie Michale?
Też zazwyczaj w Gdańsku, chociaż zdarzyło mi się kilkukrotnie w Wilnie. Ale dlaczego pan pyta?
Bo można też obchodzić imieniny we Lwowie. Śpiewa o tym Nina Olesińska. Posłuchajmy.
Pamiętam ostatnie imieniny we Lwowie, pod ćmagą ginął się stół. Dokoła w smokingach siedzieli panowie, a każdy jak bacior się czuł. Pamiętam jak dzisiaj, że maj był na dworze i zegar pamiętam jak bił. Jak ktoś mi co chwilę wieszował, szczęść Boże, kieliszkiem się trącał i pił. Od tych chwil tyle lat przeminęło i zmienił się świat. A ja wciąż, a ja znów widzę Lwów, widzę Lwów, widzę Lwów. W czarną noc, biały dzień, znowu Lwów za mną chodzi jak cień. личаку віклі пару ві на старим ринку старе льви, істрійський парк і львовський дещ, і малий трамвай пам'ятам теж. Бо я микне мишлон там до знайомих кам'яниць і брам, бо я вчош, бо я синов, відзе Львов, відзе Львов, відзе Львов. Злітуйтеші, люди, змілуйтеші, люди, як довго тривач може тен стан. Та може ще врешті свят в кінцю остуді, і чоловік дочекаші змян. На світі шрубечка прикрентіше яка, дай Боже, а може, а ну ж. Тим барді же серце мі стале балака, між свої дочекай і юж. Прийде день, прийде час, вже мой сен може спелніще раз.
Przypomnijmy, naszym gościem Kresowego Saloniku Radia Gdańsk jest ksiądz dr Marek Niedźwiecki, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Jaworowie, archidiecezja lwowska.
Księże Marku, jaki jest stan kościołów w archidiecezji lwowskiej? Jaki był, jaki jest teraz?
Do wojny w archidiecezji lwowskiej, weźcie sobie pod uwagę, że to pół Polski, tak wyglądała archidiecezja lwowska i tam było około 1500 kaplic i kościołów. Za komuny do lat 80. zostało ich tylko 13. Wszystkie inne poniszczone, wyburzone, zamienione na chlewy, na stajnie, na sale sportowe. Na różny sposób przemienione te kościoły. Także i mój kościół jaworowski został zniszczony, bo po 1946 roku on został przemieniony na skład soli, a później z niego zrobiony magazyn kinoskopów. I on niszczał, aż nie było coś go ratować, to wtedy go nam oddali.
I wy zaczęliście go remontować.
W 89 nastąpiło ponowne poświęcenie kościoła i od tego momentu remontujemy ten kościół. Pracujemy także na rzecz dzieci i młodzieży. Mamy u siebie świetlicę środowiskową, do nas przychodzą dzieci, jedzą obiad, odrabiają lekcje i są to dzieci z różnych grup wierzących, czy to prawosławni, czy to grekokatolicy, czy nasze dzieci z kościoła. Wydajemy posiłki dla osób starszych, samotnych, bo właśnie, no cóż, to jak przygotujemy zupę, jedzenie dla dzieci, to trochę więcej tej zupy i można starszym i samotnym też podzielić się tym wyżywieniem.
Jakie są warunki pracy duszpasterskiej?
Moja parafia jest bardzo maleńką parafią. Ona liczy 100 osób. No, na święta, Wielkanoc czy Boże Narodzenie, jak ktoś wróci z pracy zarobkowej z Polski czy skądś indziej, to wtedy nas jest 120, 130, 150 osób. I to są parafianie, począwszy od dzieci, młodzież, młode małżeństwa, dorosłe osoby i starsi. Jest to nasza garstka, tym bardziej, kiedy jesteśmy mniejszością wiernych, bo w naszej miejscowości, która liczy 13 tysięcy osób, tam jest 6 cerkiew grecko-katolickich, 1 cerkiew prawosławna, 1 kościół ewangelicki i Świadkowie Jehowi.
A była też przed wojną synagoga żydowska.
Była, niestety za okupacji, za Niemców została ona zniszczona, Żydzi zostali pomordowani. Niestety taka była historia, taka i tak jest.
Mówi ksiądz, 100 parafian, czy taka mała garstka jest w stanie utrzymać parafię?
Finansowo na pewno nie. Parafia stuosobowa to jest parafia od tej strony duszpasterskiej bardzo fajna, bardzo przyjemna, bo to są relacje takie rodzinne, familijne. Tu każdy każdego zna, tu każdy za każdego odpowiada, tu każdy widzi, czy ktoś choruje, czy coś kogoś boli, czy nie. Z drugiej strony właśnie w oparciu o te środki finansowe, które mogą wnieść nasi parafianie, to jest ciężko się utrzymać, ponieważ w dobie tego kryzysu ekonomicznego na Ukrainie, tym bardziej w dobie tej wojny, która jest na wschodzie Ukrainy, no nie sposób parafii utrzymać. Stąd różnymi drogami próbuję szukać środki, które pomogą nam parafię utrzymać.
Kilka dni temu był ksiądz w parafii Korbuckiej. To nie pierwsza wizyta w gminie Korbudy.
Właśnie, w jaki sposób częściowo utrzymuję parafię? Jadę do znajomych księży, do Polski, na przykład do zaprzyjaźnionego księdza Józefa w Korbudach, głoszę kazania w niedzielę na mszy świętej, później do puszki kwestuję na rzecz naszej parafii, na nasze projekty. Dzięki wsparciu, dzięki dobroci wójta gminy Korbudy, my możemy przywozić tutaj rokrocznie nasze dzieci, które uczestniczą w obozie obozie żeglarskim organizowanym przez szkołę podstawową i później po tym obozie możemy zwiedzać wasze cudowne miejscowości jak Gdańsk, Gdynia, Sopot.
A jaki jest odbiór tutaj społeczności lokalnej, choćby tutaj tej kolbuckiej?
Z tego, co ja widzę, to rzeczywiście otwartymi oczyma i otwartymi uszami, a tym bardziej otwartymi sercami nas słuchają i nas wspierają. Za to jestem wdzięczny.
A jeśli ktoś chciałby się włączyć, w jaki sposób można pomóc waszej społeczności lokalnej, waszym parafianom?
To ja tylko mogę podać póki co e-mail do mnie i wtedy byśmy omawiali, w jaki sposób można byłoby dostarczyć jakąkolwiek pomoc dla naszej parafii. E-mail to Marek Niedźwiecki, tak jak ten z Trójki, @wp.pl.
Księże Marku, cóż życzyć? No przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze i dziękujemy bardzo za te refleksje, którymi się ksiądz z nami podzielił.
Dziękuję wam za tą obecność moją tutaj wśród was, dziękuję radiosłuchaczom, dziękuję wszystkim ofiarodawcom, niech was Bóg ma w swojej opiece i wam wszystkiego dobrego.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Gościem Kresowego Saloniku był ksiądz Marek Niedźwiecki, a teraz Daniel Wojciechowski przybliży nam wydarzenia sprzed lat.
18 marca 1921 roku podpisano traktat ryski kończący wojnę polsko-bolszewicką i wytyczający granice między bolszewicką Rosją a II Rzeczpospolitą. Traktat ryski uregulował stosunki odrodzonej Rzeczpospolitej z jej wschodnim sąsiadem, formalnie także z Ukrainą sowiecką. 24 marca 1914 roku w Mazurkach koło Baranowicz na świat przyszła Krystyna Krachelska, poetka, żołnierz Armii Krajowej, autorka Hej chłopcy, bagnet na broń. Pozowała do pomnika Syrenki w Warszawie, brała udział w powstaniu warszawskim, zginęła ratując rannego.
Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga.
Krystyna Krachelska była córką inżyniera Jana Krachelskiego, późniejszego oficera, starosty i wojewody poleskiego. Działała w harcerstwie, studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, a także występowała w Polskim Radiu w Warszawie i w Wilnie.
Dziękujemy Danielu za informacje historyczne.
A co słychać u Polaków w Wilnie?
Prosto z Wilna słuchacze Radia Gdańsk wita Walenty Wojnilo, redaktor Wilnoteki. Dziś trochę polityki, bo Litwa żyje wyborami. Minione niedzieli obecny mer Wilna Remigiusz Simasius pokonał w drugiej turze byłego mera Arturasa Zokasa i buduje nową koalicję, która ma rządzić Wilnem przez kolejne 4 lata. Komitet wyborczy Simasiusa ma 18 mandatów w 51-osobowej radzie i wydawać by się mogło, że naturalna będzie kontynuacja dotychczasowej współpracy z radnymi Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Tyle, że Polacy zamiast dotychczasowych 10 będą mieli tylko 6 radnych w nowej radzie, więc już nie dadzą Simasiusowi większości, jaką mogliby mu zapewnić na przykład konserwatyści z 9 mandatami. Nie byłaby to jednak większość stabilna, do tego obecny mer ma już złe doświadczenie koalicji z konserwatystami. Języczkiem uwagi będzie więc 5 radnych Partii Pracy rosyjskiego milionera Wiktora Uspaskicha lub 3 radnych od Chłopów i Zielonych. Czym mimo straty 40% radnych Polacy utrzymają swe wpływy w Radzie i administracji miasta Wilna? Dowiemy się już wkrótce. Tymczasem premier Litwy Saulius Skwierniallis spotkał się ostatnio z przedstawicielami społeczności polskiej w ramach kampanii wyborczej. Było to pierwsze od wielu lat spotkanie realnego kandydata na prezydenta Litwy z litewskimi Polakami. Polacy pytali premiera o to, co ich najbardziej nurtuje, czyli problemy polskiego szkolnictwa, jak akredytacja gimnazjów, brak podręczników i odpowiednich programów do nauki języka litewskiego oraz dyskryminacja na maturze. Pytano też o zwrot ziemi na terenie Wilna, o ustalenie traktatu polsko-litewskiego sprzed 25 lat i ustawę o mniejszościach, która powinna uregulować kwestię publicznego używania języka polskiego na Wileńszczyźnie. Kandydat na prezydenta nie był hojny na obietnice, jednak wileńscy Polacy docenili sam fakt, że wreszcie ktoś z najwyższych władz Litwy chce z nimi rozmawiać. Wybory prezydenckie na Litwie już w maju, ewentualnie druga tura razem z wyborami do Europarlamentu. Sondaże wykazują, że największe szanse zastąpić Dalią Grybauskaitę w Pałacu Prezydenckim ma ekonomista liberal Gitanas Nauseda lub konserwatystka Ingrida Szymonite. Otwarty na sprawy polskie premier Saulius Skwierniallis w rankingach zajmuje 3. miejsce, ale jego notowania rosną i poparcie litewskich Polaków może mieć dla niego duże znaczenie. Tyle na dziś. Z Wilna żegna już gdański słuchacz Walenty Wojniło. Do usłyszenia w kolejnym Saloniku.
Dziękujemy Walentemu Wojniło i dziękujemy także Państwu za spędzony z nami wspólnie czas. Zachęcamy także do dzielenia się z nami uwagami. Można napisać do Radia Gdańsk. Prosimy o dopisek na kopercie kresowy salonik. Można też wysłać do nas korespondencję pocztą elektroniczną, e-mail kresowysalonik@radiogdańsk.pl lub po prostu zadzwonić lub wysłać SMS-a pod numer 601 979 828.
A nasze poprzednie audycje dostępne są na stronie radiogdańsk.pl w zakładce audycje.
Dziękujemy Państwu i do usłyszenia.
Do usłyszenia za tydzień.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Bo ja znów widzę lwów, widzę lwów, widzę lwów. W czarną noc, biały dzień, znowu lwów za mną chodzi jak cień. Lczakówi, kliparówi, na starym rynku stare lwi. Istryjski park i lwowski śnieg i tramwaj, który sykstuską bieg. Bo ja mknę myślą tam do znajomych kamienic i bram. Bo ja wciąż, bo ja znów widzę lwów,